Tytuł tygodnia.
Mój mąż Żyd. Historie Polek w Izraelu. Sylwia Borowska. Wydawnictwo Pascal. Mówi autorka.
To, co łączy moje bohaterki książki Mój mąż Żyd, to fakt, że nie zdecydowały się na konwersję na judaizm, którą pobyt w Izraelu niejako wymusza na kobiecie, czy mężczyźnie, bo też zdarzają się konwersje partnerów Izraelek czy Żydówek na judaizm, ale prawdą jest, że w tym państwie, które powstało 70 lat temu, ta tożsamość żydowska jest bardzo istotna. I ten, kto chce dołączyć do tego państwa, dobrze by było, żeby jednak się z nim utożsamiał, a jednym z wyrazów takiego utożsamienia jest też przejście na judaizm. Jest to temat dosyć kontrowersyjny, bo teoretycznie wiele osób mówi, że nie, to nie ma znaczenia. Nie musisz być Żydówką, ale kiedy zaczyna się robić poważniejszy związek, musisz się liczyć z tym, że rodzina twojego przyszłego partnera bądź partnerki jednak będzie brała to pod uwagę. Ta książka dotyczy kobiet, które nie przeszły konwersji na judaizm i jak przetrwały, jak sobie poradziły pomimo braku tego dokumentu w ręku. Przyjęłam taką konwencję, że tak jakbyśmy się spotkały na herbatce, na kawce i rozmawiały o życiu. Zależało mi na tym, żeby dać głos tym kobietom, zachować też ich język, który czasem może nie jest doskonały, piękny, ułożony, momentami siermiężny, chropowaty i czasami też z trąceniami już mieszają się język polski z hebrajskim, bo niektóre osoby są po 30-20 lat, więc nasiąkły już tamtą rzeczywistością, więc również językiem.
Tytuł tygodnia.
Mój mąż Żyd. Historie Polek w Izraelu. Czyta Oliwia Nazimek.
Justyna. Poznałam kilka par, które były i dobrane, i szczęśliwe, ale ze względu na to, że ona była gojką, musieli się rozstać. Ci mężczyźni nie mieli siły ani odwagi walczyć ze swoją rodziną. W pewnym momencie tupnąć nogą. Albo ta kobieta, bo ją kocham, albo żadna inna. Może też i uczucie nie było tak silne. Dzisiaj już śmiejemy się z tego z moją teściową, ale i ona mówiła mi, on nie potrafi cię zostawić, bo tak cię kocha. To ty zostaw jego, tak będzie lepiej. Nie mogła się pogodzić z tym, że nasze dzieci po mnie, matce gojce, nie będą Żydami. Dlatego każda matka w Izraelu, którą zapytasz o wymarzoną synową, szczerze ci odpowie. Wolałabym, żeby to była jednak Żydówka. Myślisz, że Moti się tego nie bał? Oczywiście, że się bał. Jego rodzina jest religijna. Jedzą koszernie, nie jeżdżą samochodem w szabat. Ich nazwisko Cohen dodatkowo komplikuje sprawę, bo Cohen to tak samo jak Lewi. To Żydzi jakby wyżej postawieni. Pierwsi byli według Biblii kapłanami w świątyni, a drudzy pomocnikami kapłanów. Także Żydzi o tych nazwiskach nie mogą, teoretycznie przynajmniej, wziąć ślubu z rozwódką ani nie Żydówką. Nie było nam łatwo na początku. Moti miał mnóstwo wątpliwości. Jak sobie damy radę? Co z dziećmi? Jak je wychowamy? Przecież ja i ty to dwa różne światy. A co jeśli nie ułoży nam się i będziesz chciała wyjechać do Polski z naszymi dziećmi? Czy warto pokonywać aż tyle trudności? Kiedy zostałam zaproszona po raz pierwszy do jego rodziców na święto Pesach, nie spałam całą noc. Jak mnie przyjmą? Czy będą ze mną rozmawiać? Czy mnie zaakceptują? Polubili mnie od razu, ale jeszcze trochę czasu musiało upłynąć, aby oswoili się z myślą, że będę ich synową. Gdyby nie moja deportacja do Polski, Moti pewnie zwlekałby ze ślubem. A tak? Został przyparty do muru. W tamtych czasach jedynym sposobem na zdobycie obywatelstwa przez Polskę była konwersja na judaizm albo ślub. Ani nie miałam żydowskich korzeni, ani nie chciałam się konwertować. Pozostawał więc ślub. W Izraelu nie ma ślubów cywilnych, są tylko religijne. Ale brak konwersji zamykał mi drogę pod chupę. Teraz jest o wiele łatwiej, bo przepisy się zmieniły. Można zarejestrować konkubinat, który daje kobiecie prawo do przebywania i legalnej pracy w Izraelu. O, gdyby to funkcjonowało za naszych czasów. Tak jak mi Moti obiecywał w obozie w Nazarecie, tak słowa dotrzymał. Przyleciał do Polski po tygodniu. Wtedy poznał moich rodziców. Bardzo mu się Polska spodobała, a najbardziej kiosk ruchu. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie widział, żeby w takiej jednej małej budce na osiedlu można było wszystko kupić. Pojechaliśmy też do Zakopanego. Było cudnie. po tygodniu spędzonym ze mną obiecał, że jak tylko przyleci do Tel Awiwu, zacznie przygotowywać wszystkie papiery potrzebne do ślubu. Że wróci i weźmiemy ślub w Polsce. Choć telefonował codziennie, wyczułam, że znowu zwleka. Ciągle miał wątpliwości. To właśnie wtedy jego mama dzwoniła do mnie i namawiała, żebym to ja go rzuciła. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Znowu ta religia staje na przeszkodzie, znowu to nazwisko Cohen. Byłam już tym zmęczona, dość miałam niepewności i czekania. Po raz pierwszy od czasu, kiedy się poznaliśmy, sama zwątpiłam w to wszystko. Pomyślałam, że może będzie lepiej, jeśli zapomnę o tej miłości i postaram się ułożyć sobie życie w Polsce. Nawet mój tata, który jest żarliwym katolikiem i martwił się, że nasze dzieci nie będą mieć chrztu, w tych trudniejszych momentach wspierał mnie i starał przekonywać. Justyna, jeśli jesteś szczęśliwa, to wejdź w to. A reszta jakoś sama się ułoży. Temu chłopakowi przecież dobrze patrzy z oczu. Nie dałam jednak rady i napisałam Motiemu: rozstańmy się. Przestałam odbierać od niego telefony, nie odpowiadałam na SMS-y, a po kilku dniach, totalne zaskoczenie, zjawił się w Łodzi z kompletem papierów. Przyjechał sam, gotowy na ślub. Poszliśmy więc do Urzędu Stanu Cywilnego, aby szybko to załatwić. Pamiętam, że tego dnia padał straszny śnieg. To był styczeń.
Mój mąż Żyd. Historie Polek w Izraelu. Sylwia Borowska.
Tytuł tygodnia.